Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. We wtorek 23 czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Już za kilka dni zakończy się rok świętego Pawła. Naszym gościem będzie dziś misjonarz Syrii, ksiądz Zygmunt Kwiatkowski, który opowie, jak przeżywano ten rok w miejscu nawrócenia apostoła narodów. O świętym Pawle będzie też mówił, jak w każdy wtorek, ksiądz Waldemar Turek, tym razem o przesłuchaniu przed Sanhedrynem. Zaczynamy od aktualności watykańskich. Sytuacja chrześcijan w Ziemi Świętej i Bułgarii jest tematem trwającej w Watykanie sesji ROACO, czyli Zgromadzenia Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim. Poranną sesję otworzył referat arcybiskupa Fuada Tuala, który mówił o życiu i świadectwie chrześcijan w Ziemi Świętej z perspektywy łacińskiego patriarchatu Jerozolimy. Obecność chrześcijan w Ziemi Świętej jest ważna z dwóch racji. Chodzi o to, aby nie tylko kamienie świadczyły o Chrystusie w Jego ziemskiej ojczyźnie. Drugim aspektem jest znaczenie Bliskiego Wschodu jako miejsca powstania trzech wielkich religii monoteistycznych dla pokoju na świecie. Oprócz łacińskiego patriarchy Jerozolimy w trwającym do jutra spotkaniu uczestniczą także arcybiskupi nuncjusze apostolscy Antonio Franco z Izraela i Janusz Bolonek z Bułgarii oraz kustosz Ziemi Świętej ojciec Pier Battista Pizzaballa i biskup Christo Projkow z Sofii.
Rozpoczęła się wizyta ad limina wietnamskich biskupów. Kościół katolicki w Wietnamie należy do najliczniejszych w Azji. Według oficjalnych danych należy do niego niemal 6 milionów osób, czyli 7% społeczeństwa. Szacuje się jednak, że dane te są zaniżone. Oficjalnie religią dominującą jest buddyzm. W rzeczywistości jednak większość Wietnamczyków łączy tę religię z taoizmem, konfucjanizmem i rodzimym animizmem. Istnieją też bardzo nieliczne wspólnoty protestanckie i muzułmańskie.
Wietnam jest krajem o powierzchni niewiele większej od Polski. Ma jednak przeszło dwa razy więcej mieszkańców, niemal 83 miliony. Pomimo reform gospodarczych i stopniowego otwierania się na świat, niepodzielnie rządzą tam komuniści. Stolica apostolska nie utrzymuje z Wietnamem relacji dyplomatycznych. Jednakże od 1990 roku trwa dialog dotyczący bieżących spraw kościelnych, m.in. mianowania biskupów. W 2005 roku wizytę w Watykanie złożyła Komisja Rządowa do Spraw Religii, a dwa lata później szef rządu Nguyen Tan Dung. Natomiast w lutym bieżącego roku odbyło się w Hanoi spotkanie delegacji Stolicy Apostolskiej z przedstawicielami rządu w celu nawiązania stosunków dyplomatycznych.
Kościół katolicki dotarł do Wietnamu w XVI wieku. W 1615 roku założono tam pierwszą oficjalną misję prowadzoną przez jezuitów. Powracające regularnie fale prześladowań nie zdołały przerwać ustawicznego rozwoju chrześcijaństwa. W 1951 roku ukonstytuowała się Konferencja Episkopatu. W 3 lata później, po podziale kraju na dwie części, 700 tysięcy katolików zbiegło z kontrolowanej przez komunistów północy na proamerykańskie południe. Pod rządami komunistów, które w 1976 roku objęły cały kraj, Kościół zaznał surowych prześladowań. Dla przykładu, dopiero w 1988 roku rząd zgodził się na udzielenie pierwszych święceń kapłańskich. Od tej pory represje stopniowo słabną, wciąż jednak sytuacja kościoła daleka jest od normalności. W 2007 roku w Hanoi katolicy po raz pierwszy wyszli na ulicę, żeby domagać się zwrotu zagrabionego przez państwo mienia kościelnego.
Organizacja wietnamskiego kościoła składa się z 3 archidiecezji i 23 diecezji. Liczna jest też katolicka diaspora, żyjąca głównie w Stanach Zjednoczonych. Od kilku lat Kościół może prowadzić w Wietnamie szkoły podstawowe. W ubiegłym roku działalność wznowiła Caritas. Liczne są powołania kapłańskie i zakonne, a także udział wiernych w życiu liturgicznym. Dynamiczna jest działalność misyjna wśród wietnamskich niekatolików. Do specyfiki tamtejszego katolicyzmu należy słaba recepcja soboru, wynikająca z uwarunkowań politycznych i długotrwałej izolacji kraju. W naszym studiu gościmy ojca Zygmunta Kwiatkowskiego, jezuitę, misjonarza w Syrii od 27 lat. Przeżywamy obecnie rok świętego Pawła. Wiemy, że Syria, Damaszek to bardzo ważne miejsce na życiowej drodze. Jak chrześcijanie, katolicy w Syrii przeżywają ten rok?
Rzeczywiście trochę z opóźnieniem przyszedł do nas ten rok Pawła. Tak samo jak z opóźnieniem przyszła świadomość, że posiadamy w Damaszku coś, co się liczy, ponieważ byliśmy przyzwyczajeni do tego, że to jest ulica prosta, tutaj jest dom Ananiasza, że to jest okno świętego Pawła, ale to było traktowane w rzędzie takich różnych innych wiadomości, no, na tym samym poziomie co inne wiadomości religijne i historyczne, inne. Dopiero trzeba było przyjazdu papieża, żeby Damascyńczycy sobie uświadomili, że ależ my posiadamy coś wyjątkowego, czego w cudzysłowie zazdroszczą nam wszystkie inne kościoły. Podobnie stało się teraz z tym rokiem Pawła. Dopiero z zewnątrz, jako zaczęło się mówić o tym, że w Rzymie urządza się uroczystości, że papież, że... A to chodzi o Pawła, który nawrócił się u nas. No i owszem, coraz bardziej ten rok pawłowy mobilizuje kościół w Syrii. Ostatnim wydarzeniem, ponieważ ja mieszkam w Aleppo, które jest drugim co do wielkości miastem w Syrii, ma 2 albo 3 miliony ludności, a więc duże miasto. W okolicach tego miasta są tak zwane umarłe albo zapomniane miasta z V-VI wieku. Te miejsca archeologiczne to są miejsca dawnych kościołów, klasztorów, to są budynki najbardziej reprezentatywne. Po dziś dzień niemalże na każdym wzgórzu są resztki takiego budynku z wielkich bloków kamiennych, dlatego chyba nie zostały rozkradzione i przeznaczone do jakichś innych budów. Otóż zdarzyło się, że to ciekawe, że dopiero po 1500 latach doszło do odkrycia, że święty Maron, który jest założycielem społeczności kościoła maronickiego, głównego kościoła w Libanie, że on stamtąd się właśnie wywodzi i że on tam ma grobowiec. Ten grobowiec został odkryty. Niedawno nawet prezydent Syrii przyjechał. Dużo by opowiadać, to jest background również polityczny. W każdym razie udzielił takiego gestu. Powiedział, że owszem, otrzymaliśmy pozwolenie na wybudowanie kościoła i centrum duchowości, co byłoby związane właśnie z tym rokiem świętego Pawła. Niejako my celebrujemy świętego Pawła, pamiętamy, a on pamięta o nas i w prezencie sprawił nam taki dar, że być może te umarłe miasta, że tam się jednak pojawi to źródło życia chrześcijańskiego poprzez to centrum duchowe, o którym wspomniałem.
A czy Syria jest krajem pielgrzymkowym? Czy można pielgrzymować za świętym Pawłem do Syrii? Jest gdzie przyjechać?
Owszem.
Co zobaczyć, gdzie się modlić?
Owszem, począwszy od Damaszku, w którym papież Paweł VI wybudował dom pielgrzyma i gdzie można zostać podjętym, gdzie jest sanktuarium nawrócenia świętego Pawła, ponieważ tradycja mówi, że to właśnie w tym miejscu dokonało się jego nawrócenie, to znaczy to tam został olśniony przez łaskę Bożą.
Kościół jest podzielony. Prawosławni twierdzą, że w innym miejscu, od 40 kilometrów oddalonych, mają tam swoje sanktuarium, co właśnie nie przeszkadza.
Przy tej samej drodze?
Owszem, tak.
Doskonały tej... motyw do pielgrzymek. W takim
właśnie, razie. właśnie. O to chodzi, że katolicy i tu, i tam, wszędzie są dobrze przyjmowani. To nam zupełnie nie przeszkadza. Tak samo jak nam nie przeszkadza, a przeciwnie, łączy sanktuarium Matki Boskiej, jedno z najstarszych sanktuariów na świecie, w Saidnaya, gdzie pielgrzymują ramię w ramię katolicy i prawosławni i również muzułmanie, nie tylko przychodzą zwiedzać, ale również modlić się, ponieważ muzułmanie czczą matkę Alisa, to znaczy Jezusa.
Ale tylko proroka.
Owszem, oczywiście.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja Państwu przypomnę, że w Radiu Watykańskim gościliśmy ojca Zygmunta Kwiatkowskiego, jezuitę, misjonarza w Syrii od 27 lat. Dziękuję serdecznie.
Dzięki, z Bogiem.
Śladami apostoła narodów.
Przesłuchanie przez Sanhedryn.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Kiedy rzymski trybun dowiedział się, że święty Paweł jest obywatelem rzymskim, przestraszył się, że kazał go związać. Czytamy w Dziejach Apostolskich. Następnego dnia, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co go Żydzi oskarżali, zdjął z niego więzy, rozkazał się zebrać arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Paweł zaś, spojrzawszy śmiało na Sanhedryn, przemówił: bracia, aż do dnia dzisiejszego służyłem Bogu z zupełnie spokojnym sumieniem. Arcykapłan Ananiasz kazał tym, co przy nim stali, uderzyć go w twarz. Wtedy Paweł powiedział do niego: uderzy cię Bóg, ściano pobielana. Zasiadłeś, aby mnie sądzić według prawa, a każesz mnie bić wbrew prawu. Arcykapłanowi złorzeczysz, powiedzieli stojący przy nim. W opisie Łukaszowym nietrudno jest dojrzeć pewne podobieństwa tej sceny z przesłuchaniem Jezusa opisanym w Ewangeliach. I tu, i tam mamy z jednej strony spokojnie odpowiadającego oskarżonego, z drugiej zaś działających, mocno pod wpływem emocji, przedstawicieli prawa. Według Ewangelii świętego Jana, po tym jak Chrystus odpowiedział arcykapłanowi na jego pytanie dotyczące nauki i uczniów, jeden ze sług stojących obok spoliczkował go, mówiąc: tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus: jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Trudno też nie dostrzec, jak w przypadku świętego Pawła realizowały się słowa wypowiedziane swego czasu przez Chrystusa: będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Przemawiający przed Sanhedrynem apostoł narodów odczuwał bardzo wyraźnie obecność i bliskość swojego mistrza, który około 25 lat wcześniej przeżywał osobiście podobną sytuację. I choć święty Paweł zdawał sobie sprawę z tego, że stawka tego przesłuchania jest bardzo wysoka, nie tracił wewnętrznego pokoju i ufności i bardzo spokojnie odpowiadał na pytania. Co więcej, spróbował uniknąć końca rozprawy przez wywołanie rozdwojenia w samym Sanhedrynie. Apostołowi dokładnie były znane różnice doktrynalne między stronnictwem faryzeuszów i saduceuszów, zwłaszcza gdy chodzi o zmartwychwstanie ciał. Zamiast zatem mówić o powodach swego uwięzienia, wystąpił z zaskakującą wszystkich skargą: jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych. Po tych słowach powstał ostry spór między dwoma ugrupowaniami i doszło do chcianego przez świętego Pawła rozłamu wśród zebranych. Zerwali się niektórzy z uczonych w piśmie spośród faryzeuszów, wykrzykując wojowniczo: nie znajdujemy nic złego w tym człowieku. A jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł? Trybun, który trochę z niedowierzaniem przyglądał się takiemu obrotowi sprawy, nie widział innego rozwiązania, jak wezwać żołnierzy i oddać świętego Pawła pod ich opiekę. ci zaś niezwłocznie zaprowadzili go do twierdzi Antonia. Niebezpieczeństwo, przynajmniej na jakiś czas, zostało zażegnane. Apostoł mógł odetchnąć. W nocy przeżył pewien rodzaj doświadczenia mistycznego. Ukazał mu się Pan. Odwagi, powiedział, trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie zaświadczył o mnie, tak jak dawałeś o mnie świadectwo w Jeruzalem. Tego typu tajemnicze widzenie niewątpliwie dodało apostołowi w trudnej dla niego chwili uwięzienia niemało otuchy. Ale przeciwnicy świętego Pawła nie dali za wygraną. Kiedy nastał dzień, Żydzi zebrali się i zobowiązali pod klątwą, że nie będą ani jeść, ani pić, dopóki nie zabiją Pawła. Ponad 40 mężów złożyło tę przysięgę. Plan sprzysiężenia przewidywał powtórne sprowadzenie świętego Pawła przed Sanhedryn i zamordowanie go w drodze przez spiskowców. Oświadczyli oni arcykapłanom: teraz wy, razem z Sanhedrynem, przekonajcie trybuna, aby go do was sprowadził pod pozorem dokładniejszego zbadania jego sprawy, a my jesteśmy gotowi go zabić, zanim dojdzie. Ewangelista Łukasz dosyć dokładnie opisał mechanizmy procesu wszczętego przeciwko świętemu Pawłowi, które w zadziwiający sposób będą się powtarzać w ciągu wieków. Jakże nie wspomnieć tutaj męczenników chrześcijańskich chronologicznie najbliższych apostołowi, tych z pierwszych wieków, poczynając od prześladowań Nerona, który w wyznawcach nowej religii znalazł kozły ofiarne, rzekomo winne podpalenia Rzymu. To właśnie za jego panowania zakończyli swoją ziemską wędrówkę święci apostołowie Piotr i Paweł i wielu innych wyznawców. Dołączą do nich później męczennicy z czasów Trajana, który na zapytanie Pliniusza, jak ma się zachowywać wobec rosnącej liczby chrześcijan, podał zasadę: trzeba karać śmiercią tych chrześcijan, którzy, skłaniani do opuszczenia swojej religii, odmawiają. Jeszcze obficiej polała się krew chrześcijańska za czasów Decjusza, Dioklecjana i innych władców. Historia przechowała niektóre teksty opisujące zadziwiający pokój i głęboką wiarę skazanych. W zdecydowanej większości nie zachowały się imiona ogromnej rzeszy zamęczonych wyznawców Chrystusa. Znani są oni tylko temu, któremu zawierzyli, a który z kolei umacniał ich, zwłaszcza w chwilach straszliwych tortur. Podobnie będzie w okresie rewolucji francuskiej i październikowej, wojny domowej w Hiszpanii, II wojny światowej i w czasach komunizmu. Jakże nie wspomnieć też prześladowań chrześcijan na innych kontynentach: w Japonii, Korei i Wietnamie, Ugandzie i Rwandzie, Brazylii i Meksyku. Oto niektóre tylko rozdziały tej bardzo obszernej księgi męczenników, która, otwarta już w czasach świętego Pawła, nigdy się nie zamyka.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.